W każdy poniedziałek o 14.15 Radio Zachód Interwencje. Magazyn lubuskich dziennikarzy społecznych. Lokalne problemy mieszkańców. Konfrontacje stanowisk. Próba mediacji. Masz sprawę, o której opowiesz na antenie? Przyjedziemy do twojej miejscowości. Dzwoń 665-000-103. Radio Zachód Interwencje. W poniedziałek o 14.15 na 103 i 106 FM oraz zachód.pl.
Radio Zachód Interwencje, witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj, drodzy Państwo, jesteśmy w Gostchorzu. To bardzo sympatyczna miejscowość nad Odrą w gminie Krosno-Odrzańskie. Samo usytuowanie tej miejscowości predestynuje ją do tego, aby była miejscowością turystyczną i taką też jest, a przynajmniej za taką chce uchodzić. Wiele działań mieszkańców ku temu właśnie zmierza. Jednak pojawił się pomysł, aby na jednej z działek w tej miejscowości wybudować biogazownie. No i właśnie mieszkańcy teraz obawiają się, że wszystkie walory turystyczne miejscowości zostaną po prostu zmarnowane, bo biogazownia oprócz tego, że jest ekologicznym źródłem energii, to niestety ma też swoje ujemne skutki. Dzisiaj spróbujemy o tym wszystkim porozmawiać. Czekamy cały czas, aż dotrą do nas wszystkie osoby, z którymi umówiliśmy się na spotkanie. Na razie część tych osób już jest i z nimi będziemy na razie rozmawiać, a jeśli się pojawią następne, no to oczywiście będziemy zapraszać serdecznie do mikrofonu. Zacznę, proszę wybaczyć, kolejność zupełnie przypadkowa od gospodarzy, czyli pani Ewa Klepczyńska, która jest sołtysem wsi Gostchorze. Jest z nami pan Roman Siemiński, zastępca burmistrza Krosno-Odrzańskiego. Szukam jeszcze pani Monika Kuczyńska, jest naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta. Pan Jarosław Owsianny, witamy serdecznie, z przedstawicielem pana Zdzisława Paduszyńskiego. A pan Zdzisław Paduszyński jest właścicielem działki, na której ma być wybudowana właśnie ta biogazownia. Czekamy jeszcze na przedstawiciela starosty krośnieńskiego, tudzież na pana posła Jacka Kurzępę, który obiecał, że do nas w ostatniej chwili dotrze. Zacznijmy wobec tego może od pana Jarosława. Zapraszam pana do mikrofonu, panie Jarosławie. Dlaczego akurat tutaj miałaby powstać ta biogazownia? Jest mnóstwo miejsc, no powiedziałbym, mniej kontrowersyjnych.
No, ja nie mówię, że tutaj, bo tu jest bardzo urokliwie.
Może nie konkretne to miejsce. Tak, oczywiście chodzi o Gostchorze jako takie.
Się na miejscu, gdzie ma być wybudowana ta biogazownia, która jest oddalona od tego miejsca, no dosyć spory odcinek. Dlaczego tamto miejsce? Bo wiele lat temu, kiedy przystępowano do robienia dokumentacji, stwierdziliśmy, że ta lokalizacja jest lokalizacją dobrą. Tym bardziej, że w tamtym miejscu wcześniej miał też powstać wiatrak o mocy 2,2 MW. No, społeczność lokalna nie zaakceptowała tej inwestycji. Z tego powodu, nie wiem czy Państwo wiedzą, że został dług w wysokości 112 tysięcy złotych do zakładu energetycznego, który żąda zwrotu za modernizację linii, która tam została dokonana. Linii średniego. Nie wiem, czy pan wie, panie burmistrzu, o tym. No tak to wyszło.
Tak to wyszło. Pani Ewa Klepczyńska, sołtys wsi. Nie zgodziliście się na budowę wiatraków, jak mówił pan Jarosław. Biogazownia też wam nie odpowiada.
No niestety. Przede wszystkim mamy poważny problem teraz, na dzień dzisiejszy, ponieważ Gostchorze jest wsią ekologiczną, średniowieczną, ma duży potencjał i po prostu chcemy żyć tutaj cały czas w swojej naturze. Jest Natura 2000, ma bardzo, bardzo dużo zalet. Tu jest świeże powietrze, tu można wyjść na spacery, można sobie porozmawiać, można odpocząć. A jak postawicie Państwo nam tą biogazownię, to tutaj będzie jeden zwyczajny, wielki smród. oczywiście nie wyrażamy zgody. Jak najbardziej jesteśmy przeciw postawieniu tej biogazowni i prosimy pana, proszę bardzo posłuchać nas i prosimy pana, żeby pan nam tej biogazowni nie postawił.
To jest apel emocjonalny. Teraz przejdźmy do konkretów, czyli do dokumentów. Panie burmistrzu, czy dotarły do państwa dokumenty dotyczące chęci budowy przez inwestora tej biogazowni? Pan burmistrz albo pani Monika Kuczyńska, która jest naczelnikiem wydziału. Zapraszam państwa oboje, proszę się uzupełniać.
No kompletu dokumentów, dzień dobry, witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy. Kompletu dokumentów na dzień dzisiejszy nie posiadamy. Wypowiadają się w tym przedmiocie co najmniej 3 instytucje, zanim wydamy decyzję jako organ. I na dzień dzisiejszy czekamy na te decyzje, tak?
Czyli jeszcze kompletu dokumentów nie ma. Tych instytucji, które muszą się wypowiedzieć, pani Moniko, jest sporo, prawda? Bo to nie jest tylko Urząd Miasta czy konkretny Wydział Urzędu Miasta.
Dzień dobry państwu. Proszę państwa, więc opinie musi wydać RDOŚ, również Wody Polskie i Sanepid. Na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy tylko stanowisko Wód Polskich. Niestety te dwie pozostałe instytucje na dzień dzisiejszy jeszcze nie wydały żadnej decyzji w tej sprawie.
Ja powiem, że rozmawiałem z obiema instytucjami. RDOŚ przysłał mi specjalną informację na ten temat. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie. Oczywiście nie przysłał mi decyzji, bo decyzję pozna przede wszystkim inwestor i urząd, ale mam taką oto informację, że w trakcie analizy uwarunkowań środowiskowych dla inwestycji sprawdzane będzie, czy analizowane będą oddziaływanie w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w szczególności procesów magazynowania substratów oraz spalania biogazu, oddziaływanie w zakresie emisji hałasu oraz oddziaływanie wodno-gruntowe, głównie ewentualne zapotrzebowanie na wodę, emisja ścieków i także gospodarka odpadowa na terenie biogazowni. Więc tutaj, drodzy państwo, przynajmniej z tego, co widzę w RDOŚ-u, ta inwestycja wydaje się być bezpieczną. Tutaj będą wszelkie rzeczy sprawdzane tak, aby no, nie były uciążliwe. Co państwo na to? Proszę bardzo, mieszkańcy.
Witam państwa serdecznie. Bardzo się cieszymy, że tak będzie, bo ta biogazownia nauczyła nas jednej rzeczy. Nauczyła nas tego, że instytucje państwowe odpowiedzialne za kontrolę i za ocenę dokumentów składanych przez inwestora nie zawsze robią to rzetelnie. My sporządziliśmy raport, właściwie nie raport, sporządziliśmy ocenę części raportu akustycznego, tej części akustycznej, z której wynika, że jest wiele zaniechań. Są przeszacowania, nie są wskazane parametry urządzeń, którymi raport był, ocena była wykonywana. Nie ma wielu danych. I obawiamy się, że całość raportu może być oceniona właśnie tak samo nierzetelnie. Po prostu bierze się za dobrą monetę to, co przedstawi inwestor. Nikt tego nie weryfikuje.
Panie Jarosławie, wy wystąpiliście jako inwestorzy do tych właśnie instytucji i czekacie na decyzję. Czy jak wygląda w tej chwili proces?
Myśmy złożyli wiele miesięcy temu dokumenty, tak zwany KIP, do tej inwestycji. Na bazie tego KIP-u, czyli karty informacyjnej przedsięwzięcia, władze lokalne wysłały zapytanie do RDOŚ-u, Sanepidu i Wód Polskich. Dostaliśmy zakres opracowania, jaki ma być wykonany, czyli tak zwana już omawiana tutaj cała inwestycja w formie raportu środowiskowego. Spełniliśmy wszystkie kryteria i wszystkie wymogi, które były narzucone przez te jednostki, jeżeli chodzi o dane, wyliczenia i tak dalej. W związku z tym ten raport został złożony do państwa i w tym momencie władze rozpoczęły procedurę konsultacji społecznej i dlatego tutaj się spotkaliśmy. Myśmy nie występowali ani do RDOŚ-u, Sanepidu czy Wód Polskich. To strona władz miasta i gminy wystąpiła o wydanie opinii na ten temat. Opinia została wydana w związku z tym, że w zakresie opracowania Przepraszam bardzo, jestem świeżo po chorobie. Została wydana i teraz wymóg jest taki, aby konsultacje społeczne zostały przeprowadzone. Po konsultacji społecznej podejrzewam, że otrzymamy na piśmie wszystkie uwagi, które są wniesione do tej inwestycji. Będziemy się ponownie musieli odnieść do tych uwag. W związku z tym czekamy na nie. No i to tak wygląda. Ja muszę tylko powiedzieć jedną rzecz. I tutaj zresztą złożyłem w Urzędzie Miasta w Krośnie-Odrzańskim i postaram się Państwu to też dzisiaj przekazać. I oczywiście panu dziennikarzowi takie moje wypracowanie, bardzo drobne, bardzo szybko napisane, ale pokazujące nie tylko wady, które Państwo mówicie, ale i duże zalety. A jeżeli mówimy o wadach, które Państwo wskazujecie, ja bardzo przepraszam, ale ja dzisiaj wstałem pierwszy dzień z łóżka, także nie chciałbym tego przeziębić. To te uwagi no, dla mnie są troszeczkę dziwne, dlatego że biogazownia jest to cykl zamknięty, bez udziału tlenu. Czyli mówiąc inaczej, no, pani czy pan coś zje, czy to oznacza, że ja panią czuję? No nie czuję. To jest ten sam, proces. Ten sam proces biogazowy. My wszyscy tu chodzący jesteśmy biogazowniami, tylko że w mikroskali. To, co państwo podnosicie, ja też znam takie biogazownie, bo znam wiele ich, które powodują jakby no, agresywne podejście mieszkańców. Ale dlaczego? Dlatego, że nie jest zachowany reżim dostaw głównie, bo już wywóz nie, bo sam poferment z biogazowni jest bezzapachowy i on jest zhigienizowany, czyli nie ma już w sobie żadnych patogenów i innych rzeczy, które na polu są bardzo korzystne do nawożenia, bo obornik, bezpośrednio obornik spod krowy, czy konia, czy świni jest no, od tysięcy lat stosowany, używany, ale to jest ten czynnik, który powoduje no, skażenie wód podskórnych i gruntowych, ponieważ tam są wszystkie patogeny, które niestety nie są korzystne dla naszego organizmu. W związku z tym ja powiem tak, no, ja rozumiem trochę Państwa, ale władze, które wydadzą ostateczną decyzję na to i będzie niezgodna ona z decyzją, którą wydadzą przy eksploatacji, mają obowiązek doprowadzić eksploatatora do takich parametrów, które są zapisane w tych dokumentach, które myśmy złożyli. Ja wierzę, bo jest daleko posunięta już. Zresztą napisałem w tym piśmie, nie wiem, czy była okazja przeczytać, czy nie. W Niemczech wybudowanych jest ponad 9200 biogazowni, w Polsce jest 100 parę, tak? No, czy Niemcy są głupim narodem?
46% wypadków powodowanych w Niemczech w biogazowniach to są wypadki bardzo ciężkie bądź śmiertelne na skutek wybuchów w tych biogazowniach. Ja bym chciała zabrać tylko głos, odwołać się do pana pierwszej wypowiedzi odnośnie tego, że są jakieś koszta, inwestycja nietrafiona, opór złych mieszkańców. Gdyby od samego początku było coś takiego jak konsultacje społeczne, gdyby ktoś z zainteresowanych przyjechał i porozmawiał, zobaczył teren, porozmawiał z mieszkańcami, być może nie byłoby dzisiaj jakichś dużych kosztów i rozczarowań, bo okazałoby się, że wiatrak nie może stać w tak bliskiej odległości od stadniny koni, która tam właśnie się znajduje, a biogazownia nie może stać w miejscowości turystycznej, w której są dwie przepompownie wody, gdzie ryzyko i tutaj też chciałabym się zwrócić od razu właśnie do naszych władz. Nie wiem, czy została zapamiętana wypowiedź tutaj inwestora, że to władze będą odpowiedzialne za to, żeby dopilnować, aby ta biogazownia funkcjonowała odpowiednio. No proszę pana, w momencie, kiedy taka inwestycja ma powstać i zobowiązuje się pan, że będzie ona inna niż te, które czuć smrodem, niż te, które źle funkcjonują, to od razu przerzucanie odpowiedzialności na gminę uważam, że to już jest moment kolejny i kolejny argument do tego, aby ta inwestycja, która jest tak owiana wielką tajemnicą, w której praktycznie każdy argument, bo tu jesteśmy w stanie podważyć każdy argument z raportu, który został przygotowany na Państwa prośbę, no to uważam, że ta inwestycja jest nietrafiona, owiana zbyt dużą tajemnicą i ryzykiem, na które my sobie na pewno nie pozwolimy.
W każdy poniedziałek o 14.15 Radio Zachód Interwencje. Magazyn lubuskich dziennikarzy społecznych. Lokalne problemy mieszkańców, konfrontacje stanowisk, próba mediacji. Masz sprawę, o której opowiesz na antenie. Przyjedziemy do Twojej miejscowości. Dzwoń 665-000-103. Radio Zachód Interwencje. W poniedziałek o 14.15 na 103 i 106 FM
oraz zachod.pl.
Wracamy do Gosthorza. Rozmawiamy dzisiaj o budowie biogazowni w tej miejscowości, planowanej budowie. Mieszkańcy, którzy twierdzą, że ta inwestycja może storpedować ich zabiegi o to, żeby tę miejscowość Gosthorze właśnie rozpatrywać czy oglądać jako miejscowość turystyczną, bardzo są tej inwestycji przeciwni. Natomiast inwestor, jak Państwo słyszeli, zapewnia, że tutaj wszystko jest zgodnie i z przepisami, i z bezpieczeństwem. Przed przerwą krótką jedna z mieszkanek Gosthorza zadała kilka pytań, na które poprosimy, aby pan Jarosław zechciał odpowiedzieć. Tutaj kilka zarzutów było dotyczących tej inwestycji. Bardzo proszę.
Mogłaby pani przypomnieć mi pytania, które pani miała przede wszystkim w zastrzeżenia?
Pierwsza rzecz to to, że nikt z nami nie rozmawiał. Że ta lokalizacja została wybrana
to już
na zasadzie losowania.
To jest termin, z którymi rozmawia się z mieszkańcami. To jest termin, w którym jest konsultacja społeczna, dlatego wcześniej są opracowania dokonywane i nie można było jakby robić wcześniejszych spotkań
Mówię o stronie administracyjnej, bo być może uniknąłby pan poprzednich kosztów i długów, gdyby wcześniej po prostu pan przyjechał i porozmawiał z mieszkańcami, zapytał się, jakie mamy stanowisko. Martwię się po prostu o pana portfel w tym momencie.
Pani się martwi o mój portfel, a nie mieszkańca tej miejscowości, znaczy może nie tej miejscowości, ile jest lokalnym przedstawicielem tych tutaj mieszkańców, pana Paduszyńskiego, który najpierw próbował zrobić jedną inwestycję na swoim terenie. Nie przeszła, mieszkańcy zastopowali. Próbuje robić drugą inwestycję, jest opór społeczny. Zobaczymy, jak zostanie on rozpatrzony przez władzę.
Pan Paduszyński dostał od nas bardzo
duże... Na swoim terenie jeszcze kilka pomysłów na swoje inwestycje. I w związku z tym zobaczymy, jakie będzie dalsze podejście.
Dom Spokojnej Starości przy biogazowni.
Są też inwestycje, które są popierane i kierowane nawet przez władze miasta i gminy. Chociażby budowa kompostowni, ile podkładów pod zwierzęta. Duża inwestycja. Pan widzę zdziwiony. Zdziwiony.
Panie Jarosławie, ja tylko chciałabym powiedzieć, że pan Paduszyński dostał ogromne wsparcie od nas. My mu zaproponowaliśmy, że jesteśmy w stanie tą całą energię, którą teraz tracimy na walkę z nim, przekształcić na wsparcie, na znalezienie inwestycji, która będzie w zgodzie z naturą i w zgodzie tutaj z lokalnymi mieszkańcami. Chociażby
na panele fotowoltaiczne. Bardzo konkretnie odpowiedzieć w tym terenie, gdzie ma tereny swoje pan Paduszyński, zgodę na lokalizację tego typu inwestycji.
Czyli chce pan powiedzieć, że nikt nie zgodzi się na tego typu inwestycje, niech to będzie Gosthorze i niech oni żyją z tym smrodem.
Nie to, że nikt, bo taka przekomarzanka się to nic nie daje, nic nie stanowi, bo pani mnie próbuje przekonać do czegoś, na co ja dostałem zlecenie. Uważam, że inwestycja jest do przeprowadzenia. Nie ma kolizji dróg tutaj, nie przejeżdża ani po ferment, ani to, co będzie wsadem do biogazowni. Nie przejeżdża.
Na ile ubezpieczona jest inwestycja w razie ewentualnej katastrofy ekologicznej?
Transport, który jest tam tą drogą prowadzony, jest transportem bardzo ruchliwym. Powinien on być dla państwa uciążliwy, a chyba nie jest, bo już jesteście się do niego przyzwyczaili. W związku z tym ta lokalizacja, o której my mówimy, nawet ze względu na tak zwaną różę wiatrów. Ona jest bardzo korzystna dla społeczności lokalnej.
Tak, mamy wiatry zachodnie w 90%, które akurat całe zapaszki będą centralnie na miejscowość zawiewały.
Wiatry zachodnie niecałych 60%, to wynika z badań. A wiatry, które idą jeszcze wspomagane przez Odrę, odpychają też wiatry zachodnie na wiatry, powiedzmy, północno-wschodnie. Więc w ogóle nie zahacza to o mieszkańców tutaj Gosthorza.
Dziękujemy za wyjaśnienie. Ja mam jeszcze pytanie odnośnie opłacalności inwestycji. Przeważnie takie inwestycje, patrząc na inne lokalizacje, są zlokalizowane przy gospodarstwach rolnych, tak? Rzeczywiście wtedy ma to sens i nie budziłoby to naszych wątpliwości, szczerze mówiąc. Gdybyśmy byli tutaj rolnikami, gdybyśmy mieli prowadzili różnego rodzaju biznesy związane z rolnictwem. Takich tutaj nie ma.
No jest, pan Paduszyński.
W cudzysłowie. Więc pytanie jest, skąd ten towar będzie przyjeżdżał, aby ta inwestycja była opłacalną inwestycją?
Proszę panią, z naszych lokalnych tutaj obserwacji i spisu, jaki zrobiliśmy, ja w ogóle, no Raduszec mamy, tak? 700 krów. Co państwo robicie, żeby ten Raduszec nie wywoził tego obornika na pole? Pytanie proste. A to jest bezpośrednio do Krosna przyległe wszystko.
To może w Raduszcu postawmy tą biogazę.
Proszę pana, lokalizacja i inicjatywa wyszła z tego regionu. Niezależnie od tego, że ja pokazuję tylko jeden przykład, to uważam, że tu na tym lokalnym terenie jest naprawdę sporo podkładu zielonego do tego, żeby ta biogazownia mogła pracować. Chociażby te tereny zalewowe, z których też można pozyskiwać zielonkę do biogazowni.
Czyli ja mam to rozumieć, że państwo macie już podpisane kontrakty bądź zapewnione dostawy, tak? Do biogazowni.
Panią, nie mamy ani podpisanych kontraktów, ani dostaw. Mhm. Jest na etapie w tej chwili konsultacji społecznych. Czekamy na rozstrzygnięcie, czekamy na decyzję. Mhm. Jak będzie decyzja pozytywna, to będziemy się z tego powodu cieszyć. Wydaje mi się, że powinniśmy sobie usiąść przy kawie któregoś dnia i porozmawiać o edukacji tejżeż inwestycji. Mhm. Czy państwo mi nie odpowiedzieliście, czy niemieckie społeczeństwo jest tak idiotyczne, tak durne?
My nie będziemy się na temat niemieckiego
jest bardzo
społeczeństwa
mądre, dlatego wypowiadać. Stawia biogazownię z dala od zabudowań
proszę
mieszkalnych.
Proszę panią, tu w tym dokumencie nawet podaję, że są zlokalizowane w miarę blisko miejscowości uzdrowiskowych. I tak. Proszę to sprawdzić na internecie.
Jak najbardziej. Ja sprawdziłam to osobiście.
To jest prawda, bo są technologie i niemieckie jakby inwestycje po 25-30 latach są rozbierane i od nowa stawiane. Ja nie twierdzę, że tak nie jest, ale też nie twierdzę, że dlatego, że to jest niekorzystne. Oni też zrobili wiele błędów, niemieckie społeczeństwo, niemieckie władze, budując na przykład biogazownię, tak jak mamy pod Szczecinem, gdzie jest 20 MW, jest wożą substrat ponad 500 km. To jest błąd, oczywisty błąd. Ale są inwestycje właśnie lokalne, małe, tu w tym wypadku naprawdę nie kolidujące ani z mieszkańcami, ani z zabudową sąsiednią. I tak jak powiedziałem, biogazownia, o co państwo podnosicie non stop, biogazownia nie śmierdzi.
No właśnie, ja chciałam panu zadać takie pytanie, ponieważ sama jestem osobą, która doświadczyła tej nieśmierdzącej biogazowni w Niemczech. Na sam własny nos poczułam, jak ona nie śmierdzi w Niemczech, niedaleko Hanoweru w miejscowości i mieszkańcy również dzisiaj zadają sobie pytanie, jak mogło do tego dojść. Więc oczywiście ja porównuję tylko jedną biogazownię w Niemczech, nie mówię o 9000 innych biogazowni, o których pan wspominał, ale sama doświadczyłam tego, że biogazownia śmierdzi. Nie będę porównywała tych dwóch biogazowni, ponieważ niestety w raporcie przedstawionym nie ma szczegółów na temat technologii tej biogazowni, także nie możemy tutaj się w ogóle wypowiadać w tej kwestii. Także
no
mieliśmy też kontakt w Polsce
każda
z biogazowniami.
Biogazowni, każda, jaka
śmierdzą.
By nie była, ona może być tylko wydajnością różniąca się, ale każda biogazownia nie śmierdzi. Nie ma co tutaj dywagować o technologii w biogazowni. Można dywagować o sposobie przywożenia, magazynowania i utylizacji tych rzeczy, które przejeżdżają. To może panią denerwować, to może pani czuć, ale to jest kwestia tylko i wyłącznie reżimu dostaw. I są biogazownie.
W Niemczech ten reżim powinien być szczególnie zachowany.
Macie blisko państwo jedną z biogazowni, którą możecie państwo podjechać, zobaczyć. Koło Stargardu Gubińskiego. Tak, jest biogazownia. Rozprowadziła ona ciepło po mieszkańcach. Byłem tam kilkakrotnie. Nikt nie widzi problemu. Biogazownia w centrum wsi. Nie bardzo wiadomo, o co chodzi.
Można porównać też również do innych biogazowni w Polsce, gdzie mieszkańcy widzą duży problem. Nie porównujmy tylko do biogazowni, w której mieszkańcy nie widzą problem. Tak samo społeczeństwo jest bardzo różne. Można przedstawić miejscowości w Polsce, gdzie społeczeństwo jest znacznie przeciwko biogazowni.
Ja poproszę, może mamy pana Pawła Nowakowskiego ze Starostwa Powiatowego, który dotarł przed momentem do nas. Starostwo Powiatowe też ma jakby swój udział w decyzjach, które są podejmowane. Do państwa też trzeba z tą sprawą się zwrócić, jak rozumiem. I państwa element decyzyjny też jest.
Tak jest, tylko że jakby po uzyskaniu przez inwestora pozytywnych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji środowiskowej, o której w tej chwili jakby toczy się to cała sprawa, inwestor przedkładając po prostu dokumentację do pozwolenia na budowę, jakby tutaj ze strony starostwa, jeżeli ją zgodnie z przepisami zrobi, więc starosta nie ma możliwości takiego jakby sprzeciwu co do inwestycji, tak? Może sprawdzić zgodność zagospodarowania terenu, jakby inwestycji z tym, co było w decyzji lokalizacyjnej i w decyzji środowiskowej, tak? Nie sprawdza zgodności jakby z przepisami technicznymi wykonania tego i wydaje to pozwolenie na budowę. I termin jest bardzo krótki, bo to jest 65 dni, raptem 2 miesiące, tak, żeby tą sprawę jakby rozpatrzyć. Nie?
A taki społeczny opór, nie nazywam tego protestem, starosta bierze pod uwagę?
To znaczy się, no na pewno na etapie pozwolenia na budowę będą określane strony postępowania i tutaj jakby strony postępowania, tak jak w decyzji środowiskowej, jest możliwość udziału też społeczeństwa w sprzeciwie do inwestycji czy wyrażenie swojej opinii. Tak tutaj starosta musi określić krąg stron postępowania w zależności od oddziaływania na przykład tych emisji szkodliwych dla społeczeństwa i wtedy określając ten krąg stron postępowania umożliwia ewentualne odwołanie się od tej pozytywnej czy negatywnej decyzji, nie? Stroną postępowania na tej zasadzie, nie?
Panie burmistrzu, pana również o to samo zapytam. Czy takie stanowisko mieszkańców, niechętnie raczej ustosunkowujących się do inwestycji, jest brane pod uwagę przy wydawaniu decyzji? Z tego co wiem, mieszkańcy mają prawo składania protestów czy sprzeciwów, o tak to się chyba fachowo nazywa, do inwestycji, prawda?
No, panie redaktorze, tak jak już tutaj dzisiaj zauważyliśmy, jest to czas prowadzonych konsultacji, trwa on do 2 grudnia i oczywiście będziemy to uwzględniać w całym procesie wydania decyzji. Natomiast dzisiaj jest przedwcześnie, abyśmy wyrokowali, jak będzie wyglądał ostatecznie sformułowany dokument, który zostanie wydany wnioskodawcy.
Ale taki element ewentualnie w takiej decyzji zostaje zawarty, prawda?
Tak, że ustawodawca przewidział konsultacje społeczne i na pewno skorzystamy z ich efektów.
Drodzy państwo, my nie zebraliśmy się tutaj dzisiaj po to, aby rozstrzygać całą sprawę, tylko żeby przedstawić stanowiska osób, no nie chcę powiedzieć dwóch stron sporu, bo mam nadzieję, że do porozumienia między stronami dojdzie, ale to dość częsty przypadek, że inwestycje spotykają się z obawami mieszkańców. Dotarł do nas pan poseł Jacek Kurzępa. Witamy serdecznie. Panie pośle, pan też w swojej parlamentarnej działalności, bywając w terenie, mieszkając nieopodal wręcz, spotyka się z pewnością z takimi sytuacjami, gdzie no, ścierają się dwie racje. Racja inwestora. No, wszyscy z jednej strony chcemy, abyśmy się rozwijali i inwestorzy no, wykładali pieniądze, stwarzali miejsca pracy, zarabiali, abyśmy się bogacili w ten sposób również. A z drugiej strony no, obawy mieszkańców o to, że ich dobrostan, że tak to ujmę, zostanie uszczuplony. Zapraszamy do mikrofonu.
Oczywiście, że tak. Gratuluję mieszkańcom Gosthorza, że państwo się zorganizowaliście i tak merytorycznie przedstawiacie swoje racje. I chciałbym powiedzieć o tym, że od wielu lat na sztandarach gminy Krośnieńskiej i powiatu krośnieńskiego był rozwój przestrzeni turystycznej, agroturystycznej i oferty, która również tutaj w Gosthorzu jest bardzo gęsto już zaznaczona. Jesteśmy tu w miejscu Flisu Odrzańskiego, gdzie Ewo od lat prowadzi swoje działania. Nieopodal mamy, jakby nie było, stadninę, która również cieszy się niebywałą renomą. Jeszcze nieco wyżej mamy stare grodzisko na którym również odbywają się co roku rozmaite wydarzenia i oto w tej okoliczności to wszystko jest zagrożone. Wobec powyższego pojawia się pytanie, na ile ta koncepcja rozwoju turystyki powiatu i gminy krośnieńskiej będzie kontynuowana. Jestem tu po to, żeby również liderom społeczności lokalnej, zarówno panu burmistrzowi i staroście, nie tylko przypomnieć, ale poprosić o to, żeby ta kontynuacja trwała. Obywatele mają prawo również do tego, co dzisiaj tutaj czynią, czyli swojego protestu obywatelskiego i w ramach konsultacji przedstawiają swoje racje. Natomiast ostatnie zdanie. Mam wrażenie, przedstawiciele zarówno starostwa, jak i gminy wyrażają zrozumienie dla tych racji, więc myślę, że do kompromisu dojdzie. Będę temu sekundował i państwa wspierał.
Czy ten kompromis, panie pośle, jest w ogóle możliwy? Czy to jest spór już taki z gatunku my albo oni?
Nie, absolutnie nie. Jesteśmy w rodzinie mieszkańców gminy Krosno i powiatu krośnieńskiego i to jest pewna różnica zdań w rodzinie, więc myślę, że jak zawsze po okresie burzy i naporu przyjdzie zrozumienie i porozumienie.
Drodzy państwo, musimy pomalutku kończyć nasz program, albowiem już taka pora. Te słowa pana posła, mam nadzieję, są dobrą puentą tego spotkania i całej sytuacji. Nie wiem, być może rzeczywiście, tak jak mówił tutaj przedstawiciel inwestora, trzeba by było zorganizować wycieczkę, żeby państwo zapoznali się gdzieś, jak wygląda taka biogazownia z bliska. Może te technologie już teraz nie są takie, jak kiedyś. Ja tylko myślę głośno, nie mam zamiaru niczego państwu podpowiadać, bo to nie jest moje zadanie. Ja chciałem tylko bardzo serdecznie podziękować, że jednak, jak widać, można spokojnie się spotkać i porozmawiać o problemach, które mają mieszkańcy Gostchorza i mam nadzieję, że w przyszłości ten kłopot zostanie rozwiązany. Dziękuję państwu wszystkim za wizytę w naszym polowym studiu Radia Zachód. W bardzo przypadkowej kolejności pani Ewa Klepczyńska, sołtys wsi Gostchorze, pan poseł Jacek Kurzępa, pan Roman Siemiński, zastępca burmistrza Krosna Odrzańskiego, pan Nowakowski, przedstawiciel Piotr, jeśli dobrze pamiętam. Tak, ze Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim. Pani Monika Kuczyńska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska z Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Mieszkańcy Krosna Odrzańskiego, przepraszam, Gostchorza, tak. I pan Jarosław Owsianny, przedstawiciel inwestora, był również z nami. Ja chciałem podziękować serdecznie jeszcze Andrzejowi Pijanowskiemu za konsoletą w Zielonej Górze. Dotarło, mam nadzieję, to wszystko do państwa. Krzysztof Filmanowicz filmował to wszystko i wkrótce na naszej stronie internetowej to zamieści, a Rafał Dolny w wozie transmisyjnym czuwał, aby głos nasz do państwa docierał. Sławomir Kordyjalik z Gostchorza się kłania. Państwu serdecznie pozdrawiamy.
W każdy poniedziałek o 14:15 Radio Zachód Interwencje. Magazyn lubuskich dziennikarzy społecznych. Lokalne problemy mieszkańców. Konfrontacje stanowisk. Próba mediacji.
Masz sprawę, o której opowiesz na antenie?
Przyjedziemy do twojej miejscowości.
Dzwoń.
665-000-103 Radio Zachód Interwencje. W poniedziałek o 14:15 na 103 i 106 FM
oraz zachod.pl.